Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Leszek Gęsiak.
W Rzymie rozpoczął się w ramach Roku Świętego jubileusz dziewcząt i chłopców, których przybyło blisko 70 tysięcy. Na placu Świętego Piotra mogli oni skorzystać z sakramentu pojednania. Jednym ze spowiedników był papież Franciszek. Jutro we wszystkich kościołach Europy odbędzie się zbiórka charytatywna na rzecz Ukrainy. Według danych ONZ w wyniku aktualnego konfliktu na wschodzie tego kraju poszkodowanych mogło zostać nawet 9 milionów ludzi. Witam 23 kwietnia i zapraszam na serwis informacyjny. Drodzy chłopcy i dziewczęta, wasze imiona zapisane są w niebie, w miłosiernym sercu Ojca. Bądźcie odważni i idźcie pod prąd. Ta zachęta papieża, wpisana dziś na jego Twitterze, doskonale oddaje ducha rozpoczętego w ramach Roku Świętego, jubileuszu dziewcząt i chłopców. Na trzydniowe obchody w Rzymie i Watykanie przyjechało blisko 70 tysięcy dzieci i młodzieży z różnych części Włoch, a także delegacje z innych krajów.
Rozpoczęte obchody to dni intensywnej modlitwy, spowiedzi, pielgrzymki do drzwi świętych w Bazylice Watykańskiej oraz wielu innych form świętowania. Kolumnada przy placu Świętego Piotra stała się miejscem, w którym można skorzystać z sakramentu pojednania. Przez cały dzień udzielało go 150 kapłanów, siedzących na krzesłach, które stały się na ten czas zaimprowizowanymi konfesjonałami. Przed południem przyszedł tam również spowiadać Franciszek. Dziewczęta i chłopcy przechodzili dziś w pielgrzymce szlak jubileuszowy, od Zamku Anioła aż do drzwi świętych w Bazylice Watykańskiej. Na wieczór zaś zaplanowano wielki spektakl muzyki i świadectw na rzymskim stadionie olimpijskim.
Natomiast w niedzielę przed południem młodzież weźmie udział w Eucharystii sprawowanej przez papieża na placu Świętego Piotra. Później nawiedzi namioty miłosierdzia ustawione na 7 placach Rzymu, gdzie młodzi pielgrzymi będą mogli wysłuchać świadectw o różnych dziełach miłosierdzia, tak co do ciała, jak i co do ducha. Na młodych pielgrzymów, którzy przybyli do Rzymu na jubileusz dziewcząt i chłopców, czekała miła niespodzianka. Na placu Świętego Piotra mogli bowiem otrzymać płytę z filmem Jezus. Produkcja ta, zrealizowana na podstawie Ewangelii Świętego Łukasza, została wyświetlona po raz pierwszy 35 lat temu. Film stał się również realizowanym już od wielu lat projektem ewangelizacyjnym. Przygotowano go w ponad 1300 wersjach językowych, dystrybuowanych w 220 krajach. Szacuje się, że ponad 200 milionów ludzi mogło właśnie dzięki niemu poznać Chrystusa. Dziś film jest dostępny także w formie specjalnej aplikacji. Ma ona pomóc w rodzinnej katechezie o osobie Jezusa, a także wprowadzać w praktykę modlitwy opartej na tekstach biblijnych. Jutro we wszystkich kościołach katolickich Europy odbędzie się zbiórka na rzecz Ukrainy. Wskutek konfliktu z Rosją ucierpiało tam, według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponad 9 milionów osób. O obecnej sytuacji na Ukrainie mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Wołodymyr Malczyn, wicekanclerz grecko-katolickiego arcybiskupstwa większego w Kijowie.
Nasz Kościół robi co może poprzez obecność naszych kapłanów, którzy wciąż pełnią posługę duszpasterską w rejonie walk, ale także za pośrednictwem Caritas, która rozprowadza pomoc humanitarną wśród wysiedleńców. Gotowa jest ona zająć się dystrybucją pomocy uzyskanej dzięki inicjatywie Ojca Świętego. Wsparcie ze strony naszych braci i sióstr w Europie rzeczywiście bardzo nam pomaga. Czujemy, że nie jesteśmy sami, choć czasem wydaje się nam, że zostaliśmy zapomniani przez resztę świata. Ta konkretna inicjatywa pokazuje nam jednak, że możemy liczyć na wsparcie Kościoła katolickiego w Europie.
Duszpasterstwem licznie przybywających do Izraela chrześcijańskich migrantów zajmuje się w Tel Awiwie ośrodek pod wezwaniem Maryi Dzielnej Niewiasty. Powstał on przed 2 laty, niedaleko głównego dworca tego zamieszkiwanego w większości przez Żydów miasta. Jest to katolicka parafia należąca do łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
23 kwietnia wita Państwa Tomasz Reczko. Zainwestowanie czasu w dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa owocuje w przyszłości umiejętnością rozwijania więzi małżeńskiej i rozwiązywania kryzysów. Jak zbudować trwały związek? Z kapucynem ojcem Ksawerem Knocem rozmawia Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina Wrocław. Serdecznie zapraszam do wysłuchania audycji.
Naszym gościem jest ojciec Ksawery Knoc, kapucyn, duszpasterz rodzin, autor książek Pokój i Dobro. Witam serdecznie w naszym studiu.
Szczęść Boże, pokój i dobro.
Chciałabym przejść z ojcem pewną drogę, oczywiście bardzo uproszczoną, na końcu której będzie właśnie małżeństwo, będzie rodzina. No ale wszystko zaczyna się przecież od tego, że spotyka się dwoje ludzi, oni ze sobą są, myślą o tym, czy w przyszłości mogliby stworzyć rodzinę, czy mogliby zawrzeć małżeństwo. Skąd mają wiedzieć, że są dla siebie? Jak sprawdzić, czy dana osoba jest taką, z którą mogę spędzić resztę życia, że warto wejść z nią na drogę narzeczeństwa?
Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Właściwie nikt nie wie, oni sami może też nie, ale się poznają i dlatego jest tak ważne, żeby mieć świadomość, że trzeba budować więź, czyli przez coraz lepsze poznanie tworzy się jakaś więź między ludźmi, która buduje ich zaufanie do siebie, jeżeli są oczywiście szczerzy i czegoś nie ukrywają, bo czasami tak bywa, że potem po czasie dopiero wychodzą jakieś bardzo przykre rzeczy. No tego już nie unikniemy. Ludzie są różni. Chodzi o to, żeby się poznawać. W miarę wzrastania więzi może autentycznie rosnąć pewność, że rzeczywiście jesteśmy dla siebie. Też jest ważne jednak, czy ten związek przybliża nas do Pana Boga, czy otwiera na Pana Boga, bo autentyczna miłość, myślę, ma w sobie taką właśnie wyjątkową właściwość uświadamiania sobie miłości Pana Boga, że jakąś taką tęsknotę za jakąś trwałością, bezinteresownością, za miłością bezgraniczną, miłością do końca życia, miłością wierną, a to są wszystko cechy miłości Pana Boga.
Kiedy czekamy, czy szukamy współmałżonka, to też myślimy o nim, że będzie to ktoś taki wyjątkowy, ten jedyny, że my będziemy wiedzieć, że to jest właśnie ten. Czyli możemy w ogóle powiedzieć, że gdzieś ktoś na nas czeka, ktoś nam przeznaczony przez Pana Boga.
Pewnie możemy, ale to jest troszkę takie może piękne, ale trochę tak zamykające na takie poszukiwanie, bo właśnie o to chodzi, żeby być otwartym na siebie i zacząć się poznawać, że być może jest marzenie, żeby to była ta osoba, ale jeżeli nie przejdzie się z nią jakiegoś czasu życia, drogi i nie spędzi dużo czasu na rozmowy, na poznawanie siebie, jeżeli się też nie będzie chroniło takiej swojej pewnej wolności wyboru, czyli żeby też można by nie stracić głowy i jakoś mieć świadomość, że co innego jest być zakochanym, bo ktoś mi się bardzo podoba, a co innego jest żyć z kimś na całe życie i w tej perspektywie no to powinno się jakoś bardziej poważnie myśleć o wyborze tej drugiej osoby. I powiedzmy, uroda nie jest jeszcze wszystkim, co by decydowało o wspólnym życiu i w ogóle o szansie na jakieś szczęśliwe wspólne życie. To dopiero wtedy można jakoś odkrywać z miesiąca na miesiąc, że właśnie ta osoba jest tą osobą, z którą mam spędzić życie.
A kiedy już zdecydujemy się wejść na tę drogę narzeczeństwa, to na co w tym okresie warto zwrócić uwagę, jak się przygotowywać do małżeństwa?
Idąc po tej myśli, którą tutaj rozwijam, to już powinien być całkiem inny poziom zaufania do siebie, rozmów, szczerości. To, co byłoby pewnie w rozmowach dziwne, czy jakieś nawiedzone, czy nawet rodziło poczucie zagrożenia wcześniej, teraz byłoby czymś autentycznym, prawda? I rozmowa o naszych dzieciach i o wierze, o Panu Bogu. Czym bliżej sakramentu małżeństwa, tym te rozmowy powinny być bardziej szczere, no bo jeżeli się ludzie chcą zdecydować na życie z Panem Bogiem, no to byłoby dziwne, gdyby wcześniej o Panu Bogu nigdy nie rozmawiali, co się zresztą zdarza. Więc to też rodzi pytanie, czy my się przygotujemy do życia w Kościele i w takiej właśnie wspólnocie, która się w tym Kościele tworzy, która ma żyć z Panem Bogiem i Go rozpoznawać w swoim życiu, czy właśnie tylko do takiego bycia ze sobą razem, do którego sakrament nie jest konieczny, przynajmniej dla ludzi, którzy nie wierzą w Pana Boga, no ale wierzący jednak jakoś o Panu Bogu mówią już na takim poziomie intymności, jakim są narzeczenia, przecież nawet wcześniej tak naprawdę, to jeżeli by nie było rozmów, no to jest pytanie bardzo poważne o wiarę i o jakieś kultywowanie bezmyślnych dla tych ludzi tradycji, które są całkowitą powierzchownością i nic nie zmieniał w ich życiu.
A jak się rozkłada odpowiedzialność, jeśli chodzi o przygotowanie do sakramentu małżeństwa między narzeczonych a Kościół? Bo dzisiaj sporo też mówi się o kursach przedmałżeńskich. Są takie, które są bardzo wychwalane, też chyba dużą popularnością cieszą się dialogi, ale jest też wielu narzeczonych, którzy mówią, że te kursy są prowadzone źle, że oni właściwie chodzą, bo muszą, po to, żeby mieć zaświadczenie o jego odbyciu. Czy ta odpowiedzialność też w dużej mierze nie spoczywa jednak na narzeczonych? Mamy dzisiaj dostęp przecież do wielu konferencji, dobrych treści, no i sami też możemy pracować chyba nad tą formacją, jak ojciec to widzi.
No, z tą krytyką to trzeba być tak ostrożnym, bo z pewnością są różne kursy, ale no wszyscy o tym wiedzą, tylko też my doskonale wiemy, że pary, które są ambitniejsze, im zależy na lepszym przygotowaniu, wiedzą, gdzie są te lepsze kursy i gdzie warto pójść, a ci, którym nie zależy, to idą po prostu tam, gdzie jest może najbliżej, czy są najkrótsze, czy może dostają tylko podpisane kartki i wtedy wiadomo, że też nic z takich kursów nie skorzystają. Myślę, że bardzo często jest tak, że większy wysiłek się wkłada zdanie egzaminu na prawo jazdy niż przygotowanie do sakramentu małżeństwa. A odpowiedzialność, no to już tutaj spoczywa na narzeczonych, którzy może nie są świadomi, do czego się przygotowują, a poniekąd to jest i na nas, że tolerujemy czasami pewne zachowania, które może są nawet, można powiedzieć, świętokradzkie, bo nasza świadomość powinna nam jednak pokazać, że są pary, które się do sakramentu małżeństwa ewidentnie nie nadają.
A czy zainwestowanie w takie dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa, takie bardziej ambitne, może wyeliminować pewne problemy, które pojawiłyby się w małżeństwie, albo chociaż dać jakąś taką podstawę do ich późniejszego rozwiązywania?
Czy narzeczeni będą więcej wiedzieli, czy sobie porozmawiają o wielu tematach, które się ujawnią właśnie w czasie takich kursów, tym dla nich jest na pewno lepiej. Bo czasami jest zarzut, że przez całe lataśmy nie wiedzieli czegoś bardzo ważnego. No i to nie wiadomo właściwie, kto jest za to do końca odpowiedzialny, ale jest taka na pewno potrzeba, żeby dobrze jakoś tę perspektywę pokazać życia małżeńskiego. Ale wydaje mi się, że jeszcze większa jest potrzeba tworzenia środowiska, które małżonkowie będą znali, będą mieli zaufanie, bo właśnie może się gdzieś wcześniej z nim zetknęli, które się nie rozwiązuje w momencie ukończenia kursu, tylko że mogą do tych ludzi gdzieś tam potem przyjść, jak się pojawią problemy, bo to powołanie ma swoją taką specyfikę, że właśnie dlatego, że się zaczyna na bazie ludzkiej miłości, to ten moment jeszcze przyjęcia sakramentu małżeństwa nie jest związany z jakąś bardzo głęboką świadomością powołania, niemniej jakąś świadomość trzeba mieć Pana Boga i bycia w Kościele i pewnego poważnego potraktowania uczestnictwa w życiu Kościoła, powiedzmy na przykład wyrażonego w Eucharystii, do którego się uczęszcza, czy się zaczęło na poważnie uczęszczać, co jest też jakimś znakiem nawrócenia dobrym i też i poważnego potraktowania przykazań Bożych i przynajmniej zmagania się choćby z przykazaniem nie cudzołóż, jeżeli by nawet to nie wychodziło, ale to już zmaganie nawet by jest jakimś znakiem, że coś się dzieje i przykazania Pana Boga w sumie takie najbardziej fundamentalne są traktowane na serio. Wiele rzeczy mogą jeszcze ludzie nie rozumieć odnośnie Pana Boga i życia z Nim i tak samo nie rozumieć odnośnie samych siebie. Wiele problemów wyjdzie po prostu w praniu, czyli gdzieś tam ileś miesięcy też i lat po ślubie, ciągle jakieś nowe wyzwania się pojawią i nowe problemy i trzeba mieć taką szansę, żeby właśnie dać sobie w tym czasie pomóc i nie zostać samemu i wiedzieć, gdzieś możemy pójść, gdzie nas będą uczyć żyć sakramentem, czyli też i odkrywać Pana Boga w tych naszych problemach, które musimy już sami sobie rozwiązać.
Kiedy dochodzimy już wreszcie do małżeństwa, to te początki chyba wszystkim kojarzą się z takim zachwytem i nad sakramentem małżeństwa i też małżonków sobą wzajemnie. Czy ten zachwyt i ten taki ogień miłości, który towarzyszy na początku małżeństwa, może być podtrzymany i trwać latami?
Jak mówimy o takim stanie emocjonalnej euforii, no to nie może trwać. Natomiast właśnie małżeństwo cały czas się odnawia, odradza i uczucia się odradzają i przecież są, pojawiają się kryzysy, ale potem znowu przychodzi czas zbliżenia, miłości. W sumie chodzi bardziej o autentyzm życia niż takie życie na uczuciach, które gdzieś tutaj może podtekście wybrzmiewa jako coś, co da radę utrzymać. Uczucia są uczuciami, natomiast czymś innym jest poznanie siebie, szacunek dla siebie, takie coraz głębsze zrozumienie siebie i odkrywanie, że my sobie sporo dajemy. Też przechodząc różne kryzysy, też dojrzewamy, więc małżeństwo jakby służy takiemu naszemu rozwojowi, który po czasie gdzieś widzimy i cały czas odradza się nasza więź małżeńska. Ta więź, no, to nie znaczy, że muszą się odradzać jakieś uczucia niesamowite, jak w momencie zakochania, ale że jesteśmy sobą głęboko związani też i rzeczywiście uczuciowo, ale na całkiem innym poziomie. I to już jest też jakieś odkrycie pewnego smaku wspólnego życia, które już nawet może mieć jakiś trud bycia ze sobą, ale jest bardzo prawdziwe, autentyczne i ludzie po prostu widzą, że naprawdę razem idą przez życie.
W ojca wypowiedziach pojawia się słowo, które myślę, że budzi lęk wśród wielu małżonków, czyli kryzys. Czy musimy się bać kryzysów?
Kryzysy są nieuniknione w każdym życiu i w życiu małżeńskim. No, jakby ich nie było, to właściwie nie wiem, czy ludzie byliby w stanie też się rozwijać. Też przecież mamy wiele wad i one w którymś momencie mogą rzeczywiście zacząć męczyć i nas samych, i drugą osobę. I kryzys jest takim czasem, w którym po prostu trzeba podjąć trudne tematy. Pytanie jest potem, czy właśnie jest gotowość do zmiany swojego życia, bo jest takie niebezpieczeństwo właśnie takiej wizji, że jakoś się będziemy kochać i potem tak słabnie, a powinna nie słabnąć. I nie zawsze się człowiek sobie uświadamia, że jak nie ma pracy właśnie nad więzią, to miłość po prostu będzie słabła i ludzie się będą oddalać od siebie, a gdy będą troszczyć się o więź z sobą i się zaangażują właśnie też i w rozwiązywanie problemów, które bez wątpienia się pojawią, to mogą stworzyć bardzo głęboką więź, która zacznie coraz bardziej jednoczyć, bo też i Chrystus jest, można tak powiedzieć, za tym, żeby ich zjednoczyć głęboko ze sobą. Czyli te różnice, które mogą na początku być fascynujące, a potem się stają problemem i trudem, one okażą się, że w tej różnorodności można zbudować jedność, ale ją trzeba po prostu zacząć świadomie budować. I nie zawsze właśnie ta świadomość się pojawia. Czasami już u młodych małżeństw widać, że któraś strona tak już sobie odpuściła. Prawda? Jeszcze przed ślubem się starała, a już po ślubie już jakby nie trzeba było się starać i to jest taki bardzo poważny błąd i już taki rys, który zagraża małżeństwu, może potem się powiększać ta szczelina i zaczną mury pękać.
Podsumowując naszą rozmowę, chciałabym więc tak zapytać, czy jest recepta na szczęśliwy, trwały związek?
Recepta to jest takie też słówko, które sugeruje proste zapisanie paru lekarstw, ale jeżeli już mamy się trzymać tego porównania, to właśnie, żeby budować więź, trzeba nauczyć się dialogować ze sobą, czyli nie można stworzyć więzi bez rozmowy, ale nie chodzi o taką rozmowę jakby o problemach codziennego życia, kup to, zrób to, pójść tam, tylko czyli taką pragmatyczną, nieustanną rozmowę, która się po prostu toczy w życiu każdego małżeństwa, tylko taką pogłębioną, której małżonkowie też nawet często w oparciu o Słowo Boże będą w stanie szukać działania Pana Boga konkretnie w ich więzi małżeńskiej. Czyli tego Pana Boga, który do ich serc mówi, wzajemnie będą poznawali i w tej wspólnocie rozeznawali dalej, co Bóg od nich oczekuje, jakie im propozycje dla ich życia podsyła. I jak na ten poziom nie wejdą, no to nie wejdą na ten poziom, można powiedzieć, sakramentalny, który daje im po prostu szansę przetrwać wszelkie problemy i rzeczywiście bardzo umocnić małżeństwo.
Ojciec Ksawery Knoc był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Z ojcem Ksawerem Knocem rozmawiała Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina Wrocław. A ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.